Gość Radia Merkury.
Przygotowujecie w Teatrze Muzycznym koncert pamięci Bogusława Kaczyńskiego. To taki hołd dla zmarłego przyjaciela, prawda?
To przede wszystkim piękna inicjatywa, kolejna piękna inicjatywa Teatru Muzycznego w Poznaniu. Teatru, który pod dyrekcją Przemysława Kieliszewskiego przez 3 lata zdołał przyciągnąć najlepszą poznańską publiczność. Bogusław Kaczyński in memoriam, tak to zostało nazwane. Dobrze, że to się wszystko będzie odbywało w bezpośredniej różnicy czasu pomiędzy odejściem Bogusia a tą piękną i smutną dla nas wszystkich wiosną. Dlatego, że z czasem tak już zawsze bywa. Zwłaszcza dotyczy to wybitnych postaci. O nich się po śmierci zapomina. Do nich się wraca po latach, ale zwykle to już wracają następne pokolenia, które już traktują te postacie jak legendy. My zebraliśmy się pod skrzydłami Teatru Muzycznego w takiej ekipie przede wszystkim najwybitniejszych polskich śpiewaków, którzy pracowali z Kaczyńskim, których on sobie wybrał za partnerów. Poza tym dyrygować tym będzie Agnieszka Nagórka, która w swym talencie dyrygenckim łączy umiejętności repertuaru operowego z repertuarem lżejszym, czyli dokładnie takim, jaki hołdował Bogusław Kaczyński, popularyzując te gatunki zarówno w telewizji, jak i na estradach, również w radio zresztą. No i wreszcie moja skromna osoba, skromna w tym znaczeniu, że w chwili śmierci Bogusia obchodziłem 40-kilkuletnią rocznicę przyjaźnienia się z nim. Przyjaźni bardzo długiej, bardzo trudnej, najeżonej również konfliktami, czegoś takiego życiowo autentycznego, z czego postaram się zrobić kwintesencję, będąc gospodarzem tego wieczoru i narratorem tego repertuaru. Mówienie o Bogusławie Kaczyńskim w 3 miesiące po jego śmierci będzie dla mnie sprawą bardzo trudną, ale podjąłem się tego z ochotą, mając pełną świadomość, że to się jemu od nas wszystkich należy. A to, że trudno będzie się na te koncerty dostać na widownię, świadczy, że wyszło to naprzeciw oczekiwaniom rozżalonych, smutnych jego muzycznych wyznawców i tej bardzo szerokiej publiczności, którą on sobie zdobył, co było rzeczą bezcenną, bo znam mnóstwo wspaniałych popularyzatorów muzycznych, łącznie z moją obecną rozmówczynią, mających do dyspozycji duże publikatory i zajmującą się wyjątkowo rzetelnie i poważnie, ale ciągle walczących o nowych swoich odbiorców, swoich słuchaczy i dlatego z takim szacunkiem patrzących na Bogusława Kaczyńskiego, któremu się to jak nikomu innemu udało, ale też trzeba powiedzieć, że poświęcił temu całe swoje życie, które, trzymam kciuki za jego następców, jest dopiero przed nimi i oby im się udało przynajmniej mu dorównać lub nawet, kto wie, czy go nie przeskoczyć, co w sensie osobowościowym będzie trudne, dlatego że on poprzez tą łatwość techniki mówienia, przez fantazyjność swojego rozumowania i przez kompetencję wziętą z 2 kierunków muzycznych, które dokładnie wystudiował, czyli najpierw fortepianu, a potem kierunku teoretycznego. No a poza tym sam się nauczył jednej rzeczy. Zakochany w swojej wczesnej młodości w karierze i osobie Adysary, on się nauczył sztuki operowej i to wszystko razem stworzyło postać, której warto poświęcać z wieczory w Teatrze Muzycznym.
Ja pamiętam Bogusława Kaczyńskiego, kiedy chodził w programie 3, taki magazyn Fermata. Włączam radio i słyszę jego opowieść o Luciano Pavarottim śpiewającym w Carnegie Hall. Tak barwnej opowieści, oczywiście z wykorzystaniem sławnej chusteczki Pavarottiego, ja nie usłyszałam wcześniej na pewno. I do dzisiaj to pamiętam. Najlepszy dowód, jak zapadają tego rodzaju obrazy w głowie, prawda?
My, czyli ludzie z tożsamego środowiska, umieliśmy to ocenić i zauważyć. Natomiast wyobrażam sobie, że to musiało bardzo dobrze zawsze działać na szeroką publiczność, która z innego punktu widzenia percypowała to, co opowiadał Kaczyński. A mówię, a jego sposób opowiadania był tak atrakcyjny, że ja czasem robiłem takie prywatne doświadczenia. Jak słyszałem, że ktoś mówił, Kaczyński w niedzielę występował w telewizji, więc zadawałem podstępne pytanie, a co robił? Mówił o operze, a co mówił? I tutaj zwykle już nie padała odpowiedź, dlatego że u niego następował taki bardzo szlachetny przerost formy nad treścią, przy czym z treścią on nie miał żadnych kłopotów, ale on wiedział, że tą formą, sugestywną formą, poszerza sobie krąg odbiorców. I pewnie tak samo było z tym Pavarottim.
Ja Państwu mówiłam na antenie i dzieliłam się swoimi zachwytami nad spektaklem Roberta Devereux transmitowanym z Metropolitan Opery z Nowego Jorku. Tymczasem myśmy mieli tylko odbiór kinowy. Ty byłeś na tym przedstawieniu. Słyszałeś na żywo Mariusza Kwietnia. Jakie było przyjęcie nowojorskiej publiczności?
Na początku chciałem złożyć krótkie oświadczenie i niech Państwo mnie dobrze zrozumieją. Ja nie jestem entuzjastą chodzenia do kina w sprawach opery, ale słyszę takie na swój temat głosy, no nie każdy ma możliwość jechania do Nowego Jorku. Skoro rzeczywiście ktoś bardzo kocha operę, a nie może zobaczyć przedstawień na żywo, niechże chodzi do kina, byleby mu to nie weszło w krew i nie zaczął preferować wersji kinowych opery od autentycznych spektakli. Robert Devereux jest spektaklem, który powinien chodzić po największych scenach świata w epoce Marii Callas. Bo to okazuje się, ta Elżbieta Angielska jest to rola dla Marii Callas, jakby dla niej pisana. Rzeczywiście, czy Walter Legge, czy Ghirighelli, dyrektor La Scala, czy dyrektor Metropolitan Rudolf Bing zaniedbali sprawy, że wśród odkrytych głosów Marii Callas, wielkich dzieł z przeszłości, akurat nie znalazło się to przedstawienie. Odkryła je dopiero dla szerokiej publiczności czeska wielka śpiewaczka Gruberowa. No a teraz śpiewa ją Radwanowski, którą widziałem w Metropolitan Opera, a moi rodacy oglądali w kinie, bo podobno była transmisja. Natomiast kilka tygodni wcześniej byłem na premierze tego dzieła w Teatro Carlo Felice w Genui i śpiewała Mariella Devia rewelacyjnie. Włoska śpiewaczka, niektórzy mówią, ach, już nie młoda. No ale jak zaczynała, uciął z Lammermuir i śpiewała z Łódzkim Teatrem Wielkim, którego wówczas byłem dyrektorem, na otwarciu Teatru Vittorio Emanuele w Messie, wtedy była i młoda, i piękna, i w takiej formie jak do dzisiaj, czyli w formie doskonałej. Natomiast sam spektakl, oba te spektakle mi się szalenie podobały, ale cały czas myślałem, jakiego pecha miała Kalla, że to nie dla niej były wystawione. Oba spektakle dostały wspaniały kształt sceniczny, ponieważ jest to dzieło Donizettiego, jedno z trzech z tryptyku Maria Stuarda, Anna Bolena i Roberto Devereux, oper historycznych, które warto by było, gdyby w całości wreszcie zostały wszystkie trzy pokazane w Polsce. Zwłaszcza, że w Polsce jest taka śpiewaczka, która by to mogła zaśpiewać. Nazywa się Joanna Woś i jest gwiazdą Teatru Wielkiego w Łodzi, ale umówmy się, śpiewa wszędzie, gdzie ją zagrażują.
Teraz właśnie Le Voisin w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Kolejny jej sukces, szczyt jej możliwości artystycznych. Natomiast to nowojorskie przedstawienie, jak i to genuejskie, oczywiście nie dostało się w łapki reżyserów, którzy by to przenieśli w czasy współczesne, którzy by to zagrali od tyłu do przodu, którzy Bóg wie co. Na szczęście nie. Zrobili je fachowcy, a w Metropolitan Opera do tego doszła wspaniała zupełnie scenografia. Świetne kostiumy, doskonała obsada i serce na miód dyrektorowi polskich oper, Mariusz Kwiecień, który śpiewał pierwszą, jedyną taką dużą rolę barytonową, otrzymywał olbrzymie brawa. W duecie z Garancią, również wspaniałą śpiewaczką estońską, pomiatał nią na scenie. Oczywiście mówię...
Zazdrosny mąż.
Tak, tak, tak. Ale jako para stanowili idealny duet aktorski. Natomiast wokalnie Kwiecień też wykonywał tą barytonową partię tak, jakby specjalnie dla niego napisał to Donizetti. Jak się przedstawienie skończyło, ponieważ poszliśmy razem w szerszym gronie polskich melomanów na kolację, więc czekałem na niego przy wyjściu dla artystów, to potem musiałem jeszcze godzinę czekać, zanim podpisał wszystkie autografy, przyjął prezenty, po trzy słowa zamienił z ludźmi, którzy są jego osobistymi fanami. To wielka radość, że Metropolitan została zdobyta przez polskich śpiewaków, bo dwa dni wcześniej oglądałem wspaniały sukces Aleksandry Kurzak, która śpiewała Adinę w Napoju Miłosnym i również kiedy oczekiwałem na nią po spektaklu, musiałem zmagać się z tłumem, którzy się do niej dopychali, aby przynajmniej dwa słowa zamienić i otrzymać autograf od polskiej gwiazdy, która jest najlepszym ambasadorem polskiej kultury w tym najtrudniejszym do zdobycia Teatrze Operowym Świata.
Kto zbyt dziewek serce chmure w twych afektów plączenić, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Jęk tej postawę. Niechaj wszyscy dojrzą w nim śmiałe oto serce prawe. Musi mieć i splatać w jeden rym. Musi splatać w jeden rym. Musi cnót posiadać wiele, kochać Boga, kochać bratni lud, tęgo trzesać parabele, śpiec spinówki, gdyby znud. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Stary swój, niech kontusza i szupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za fraczek oddał pas w domu tym na koperczaki, na darem nie straci drogi czas, na darem nie straci czas. Zbyt dziewek serce kurej, w cnych afektów plącze nić. Musi dzielnym człowiekiem być, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Na swej ziemi macierzysty, na spinie nie oddać krew. Kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie, na skinienie oddać krew.
Co jeszcze ostatnio widziałeś z ciekawych rzeczy, bo wiecznie krążysz po Europie, wiecznie gdzieś zaglądasz, jakie przedstawienia lub role lub osoby utrwaliły ci się najmocniej w pamięci?
Ja wolę powiedzieć, na co liczę w najbliższym czasie. Za kilkanaście dni lecę samolotem do Amsterdamu, aby zobaczyć Romeo i Julię z muzyką Berlioza w inscenizacji i choreografii Saszy Walc. To jeden z najgłośniejszych obecnie spektakli baletowych. Wybieram się w lipcu na Turandot, na Bregenzer Festspiele do Bregencji i liczę, że zobaczę super ciekawą inscenizację plenerową tej opery. Będę niedługo w Oslo na przedstawieniu Wesele Figara, ale powiem szczerze, że bardziej interesuje mnie ten nowy gmach, o których krążą wspaniałe opowieści, jeśli chodzi o jego akustykę i funkcjonalność i nowoczesność rozwiązań, nie mówiąc o tym, że pewnie pierwszy i ostatni raz będę miał okazję popływać statkiem po fiordach, co nie jest tematem operowym, ale ten łódzki Grand Tour, który organizuje dla tych, których na to stać, Polaków, ale jest ich już ponad 600, no nie wszyscy razem jeżdżą na wszystkie wyjazdy, zawsze umiejętnie łączy jednak ciekawość tego świata, spotykanie się z szczególnie ważnymi miejscami, a jednocześnie uprawianie tego szaleństwa operowego, czyli oglądanie przedstawień i towarzyskie spory i dyskusje wokół nich, gdzie przy okazji dostaje się różnym elementom polskiego życia operowego, które ci ludzie szczególnie ostro widzą, mając konfrontację z innymi. Ze spektakli, które będę oglądał, również wakacje, dokładnie będzie to w drugiej połowie sierpnia, w Salzburgu będzie Faust, w którym rolę tytułową będzie śpiewał Piotr Beczała. też pojadę, bo to też ważna rzecz i też bardzo ważny śpiewak, jeśli chodzi o propagandę polskiej kultury na świecie.
No dorobiliśmy się takiej złotej czwórki. Aleksandra Kurzak, Piotr Beczała, Artur Ruciński i Mariusz Kwiecień.
Ja bym jeszcze dodał innego barytona, mianowicie Dobera, który robi w swojej kategorii, czyli tych mocnych głosów barytonowych, wspaniałą karierę i który trochę za mało pokazuje się w Polsce i nie wiem, pod czyim adresem to adresować, czy pod jego adresem, czy pod adresem tych, którzy powinni o to zadbać, chyba jednak tych drugich.
A Piotr Beczała wyraźnie znajduje się w momencie, w którym próbuje rozszerzać swoje możliwości wokalne. Już wiemy, że był repertuar francuski, rewelacyjny ponoć Werther w Operze Paryskiej, a teraz Lohengrin.
Lohengrin w Dreźnie. Też wybieram się na premierę tego przedstawienia. Zwłaszcza, że poza Beczałą tego Lohengrina będzie śpiewała jako Elza Netrebko. To przedstawienie warto zobaczyć również dlatego, że jeżeli wie się, jak zdobyć na nie bilet, to do Dresda łatwo dojechać, bo jest to blisko. Przy okazji powiem, że w przyszłym sezonie w Lyric Opera w Chicago będzie wielka premiera naszego króla Rogera Szymanowskiego, którą zaśpiewa w partii tytułowej Mariusz Kwiecień. Natomiast od Aleksandry Kurzak dowiedziałem się, że ona też podjęła ważne decyzje repertuarowe, które jeszcze rozszerzą spektrum jej kariery. Mianowicie ona pomału będzie przechodziła na duże partie liryczne i ma w planie Neddę w Pajacach, ma w planie Michaele w Carmen, no i Desdemone w Otellu. Jeżeli to rozszerzenie jej skali wokalnej odbędzie się sukcesem, pewnie wielka rola w niej będzie jej matki, wspaniałego pedagoga Jolanty Żmurko, która jeszcze kontynuując własną karierę, już wykształciła szereg świetnych młodych głosów, a wśród nich własną córkę.
seme forza perderti per sempre, oh luce mia, a te.
Słuchaliśmy arii z balu maskowego Giuseppe Verdiego w wykonaniu Piotra Beczały i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a przedtem zaśpiewał dla Państwa Mariusz Kwiecień, który prezentował sławną arię Miecznika z Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. I jeszcze usłyszeliśmy Aleksandrę Kurzak w arii Elwiry z opery Purytanie Vincenzo Belliniego, której towarzyszyła Orkiestra de la Comunitat Valenciana pod dyrekcją Omera Meira Welbera. Mariusz Kwiecień prezentuje się w Operze Krakowskiej w Królu Rogerze, o którym także mówił Sławomir Pietras, a bal maskowy z powodzeniem w tym sezonie wykonywał Piotr Beczała.